27 września 1605 roku stoczono bitwę pod Kirchholmem. Trwała ona krócej niż nasz program.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Cechini Muszyna. Naturalny magnez i wapń. Pij najlepsze minerały.
Zabierz magazyn Zero na wakacje. 400 stron świetnych tekstów. Zamów na magazyn.zero.pl.
Po wylądowaniu w okolicach Rygi i zakończeniu oblężenia tego miasta, Karol IX pomaszerował wzdłuż rzeki w kierunku południowo-wschodnim, by stoczyć walną bitwę z oddziałami polskimi. Spodziewał się bitwy zwycięskiej, prostej i szybkiej. Dysponował pomiędzy 12 a 14 tysiącami żołnierzy. Nie spodziewał się zatem większego oporu, zwłaszcza że jego rozpoznanie donosiło mu, że Polaków jest nie więcej niż 3 tysiące. Dlaczego ta bitwa, która trwała, jak niektórzy mówią, 20 minut, a niektórzy mówią, że do godziny, przebiegła w tak dramatyczny dla Szwedów sposób, dla Szwedów, którzy byli przekonani o swoim zwycięstwie i to był marsz tylko i wyłącznie ku porażce Polaków. Co takiego wydarzyło się w tym całym...
Znaczy wiesz, ten 20 czy 30 minut to był moment, w którym bitwa została zadecydowana. Ona trwała zdecydowanie dłużej, bo 2-3 godziny co najmniej trwały walki podjazdowe, a potem mordowanie Szwedów też nam zabrało sporo czasu.
No to trwa niestety.
To trwa. Zabijanie ludzi jednak to jest taki biznes dość długotrwały, szczególnie, że każdego trzeba tam...
Obrabować
potem jeszcze. Chłopstwo okoliczne też w lasach dobijało tych Szwedów i mordowało ich na różne sposoby.
Bo i na to biznes.
I w zasadzie ta armia szwedzka została anihilowana prawie, że całkowicie. To jest jeden z tych ciekawych momentów, w których Polska okazała swoją wielkość i małość jednocześnie.
Polska, tak? Która miała miliony problemów.
Małość i wielkość w tym sensie, że wielkość, że to świetne wojsko, którym Rzeczpospolita dysponowała w XVI i w XVII wieku, niewątpliwie było niezwykłej jakości. To była świetna armia, tak? To zresztą widać, bo to jest w tej bitwie, czy Kłuszyn też już nagraliśmy taki program. Tam też było o tym, o tej jakości żołnierza polskiego. Wybitnej, tak? Niesamowitej wprost. Wydaje się, że porównywalnej do tercios, czy porównywalnej do niektórych najlepszych jednostek, czy Szwajcarów na przykład. Rzeczywiście porównujemy, nie wiem, husarię, czy jazdę z piechotą, ale chodzi mi o jakość żołnierza, umiejętności bojowe, twardość, jakość wyszkolenia i umiejętności. W tym sensie te armie były na najwyższym europejskim poziomie, a jednocześnie Rzeczpospolita, dokładnie szlachta, tak, na sejmach nie kwapiła się do tego, żeby tą armię opłacać. Zwycięstwa takie jak pod Kirchholmem, potem pod Kłuszynem, czy w wielu innych miejscach zostały zaprzepaszczone, a w połowie XVII wieku wlało się do Rzeczpospolitej tyle armii najezdniczych z różnych stron świata, że prawie nas zniszczyli, tak?
Czy mamy coś w takim swoim genie? Oprócz improwizacji, to mamy też ten gen wojskowy. Mam takie wrażenie, że ta elita zawsze przewyższała te tak zwane elity różnych stron świata. To dzisiaj mamy takie jednostki wyspecjalizowane, które należą do najlepszych z najlepszych. Nawet kanał Zero robił ostatnio przecież program o takiej formacji jak jednostka wojskowa Grom. Chwaleni na całym świecie.
Wiesz co, tak. Myślę, że takich jednostek na świecie jest jednak całkiem sporo. A wtedy było ich, one były jakby w innym układzie.
No dobra, ale masz ciekawą sytuację. Na Zachodzie dochodzi już do reformy wojska. Wszyscy wchodzą w piechotę, ewentualnie w dragonie.
Piechota, artyleria, ta rewolucja głębokich szyków, czyli mamy te wielkie czworoboki szwajcarskie, tak, po kilka tysięcy ludzi w jednym czworoboku najeżdżonych alabardami. Tak, pikami, z tak zwanymi rękawami ustawionych muszkieterów, którzy strzelają.
Po drugiej stronie skrajnej masz Turków, którzy też przechodzą swoją wojnę, ale nadal, podczas wojny przechodzą swoje rewolucje, ale nadal są armią konnych, lekkich jednostek debuszujących i terroryzujących swoje pogranicza. I w środku masz zupełnie inny typ armii polskiej, czyli husaria.
Ale husaria właśnie chodziło o to, że husaria nie była jedyna. Mimo że ta rewolucja jeszcze tych głębokich szyków, no nie ustawiamy tych kwadratów pikinierów, tych formacji 5000 landsknechtów, tak? No bo my nie z takim przeciwnikiem walczymy. Na zachodzie jest w miarę spokój i walczymy z Tatarami, trochę z Turkami, gdzieś tam z Moskwą.
Myśmy tak? ustawili czworoboki, ale dopiero w bitwie pod Beresteczkiem, takie en masse.
No bo wtedy ta rewolucja do nas dotrze. I my będziemy ją w stanie zaabsorbować i dokonać amalgamatu, czyli połączenia starego z nowym, albo wschodu z zachodem, to...
Ale nadal mamy husarię, która nigdzie na świecie nie została stworzona, a przecież wydawałoby się, że to jest takie proste.
Wiesz co, to tak nie do końca. Dlatego, że właśnie Szwedzi, którzy są prani generalnie cały czas przez nas, ale różnią się od nas tym, że mają ciągły wysiłek fiskalny i ciągły wysiłek intelektualny, polityczny do tego, żeby zdobywać wybrzeże Morza Bałtyckiego i stworzyć swoje Imperium Bałtyckie, tak? To bardzo chytrze pomyślane, no bo to zlewnia jest całej przecież Moskwy, tak? Polski.
No powiedzmy, że...
Wschodnich Niemiec, tak? I całej Skandynawii. To jeżeli kontrolujesz Morze Bałtyckie, kontrolujesz zlewnie, kontrolujesz wszystkie te porty.
Kontrolujesz transport.
To kontrolujesz transport, handel, możesz cła nakładać i nagle okazuje się, że możesz się bardzo szybko bogacić i budować jeszcze silniejsze siły zbrojne, jeszcze lepszą marynarkę.
Powiedzmy sobie kontrowersyjną w Szwecji tezę, że tak naprawdę wszystko zadziało się przez bunt wobec prawowitego władcy.
Na co się nałożył kolejny wielki konflikt pośredniowieczny, czyli reformacja?
Szwedzi powinni być częścią Polski tak naprawdę.
Ale wiesz co, ja to pamiętam kiedyś przez przypadek w nocy, gdzieś tam sobie surfując po różnych forach, to już dawno było temu, znalazłem takie forum, w którym to właśnie nie doszło do tego rozwodu między Polską a Szwecją. No i tam ci Szwedzi tam mieli właśnie taką historię alternatywną, w której Polska z Litwą i ze Szwecją i Finlandią i Danią, tak, stworzyła gigantyczne imperium.
No ale to byłby klucz do tego obszaru tutaj. Szwedzi nie atakowaliby nas, wspólnie walczylibyśmy, Niemiec by już nie było prawdopodobnie, bo ich, że tak powiem, potopie. Rosjanie byliby kontrolowani przez Litwinów, południe przez Polskę. No tylko Szwedzi postanowili, z racji tego, że nie byli katolikami, zbuntować się wobec swojego własnego króla, Zygmunta III Wazy, zdetronizować go, wybrać swojego nowego...
Czyli mamy tutaj kilka konfliktów. Jeden to zupełnie ideologiczny, który pewnie jest tutaj akurat na dalszym planie, tak? Czyli reformacja, kontrreformacja. Z drugiej strony mamy konflikt dynastyczny, czyli Waza chce odzyskać tron Wazy, co jest dla niego ważne, dlatego że będąc królem Polski, on widzi, że wszędzie naokoło zaczyna się wprowadzanie absolutyzmu. W Polsce jest za słaby, żeby to zrobić i myśli, że gdyby udało mu się zdobyć tron szwedzki, to być może mógłby mieć szansę na to, żeby zacząć absolutyzować również i Polskę dzięki tronowi szwedzkiemu.
No, on wysyła wojska i ponosi porażkę w biednej z bitew.
To byłoby o tyle ciekawe, że nie wiem, w tej naszej przestrzeni mitologicznej jest trochę o tym, że to jest, że ta republika, sarmatyzm, parlamentaryzm i tak dalej. Ale wiodącym ustrojem wtedy jest absolutyzm, tak? Który jest wprowadzany w coraz większej liczbie państw, który wygra w XVII wieku, a w XVIII się umocni. I on buduje fundamentalnie inną siłę państw, tak? To znaczy to, co jest w Polsce, ten rozrząd, to jeszcze nie liberum veto, ale niechęć szlachty właśnie do płacenia podatków na armię po to właśnie, żeby król nie mógł mieć dobrej siły zbrojnej, bo kto wie, co mu strzeli do głowy, powoduje, że nie jesteśmy w stanie, wygrywać bitwy, nie jesteśmy w stanie wygrywać wojen w długim okresie.
Wszystkie demokracje bez siły upadają. To jest pozór.
Trzeci powód jest ten, że Ryga jest kluczowym portem w tej części Morza Bałtyckiego. Ona kontroluje spław Dźwinu, a kto kontroluje spław Dźwinu, to kontroluje spław litewski, w zasadzie po części ruski. To jest port, który no, jest odpowiedzialny za 50, może nawet więcej procent handlu z całej Kurlandii. To jest potęga. Kto był w Rydze, ten wie, jakie to jest miasto, jak ono wygląda i jakie pieniądze były potrzebne, żeby wybudować je w tej formie, jaką ona nawet dzisiaj jest, tak? Po wielu zniszczeniach wojennych od tamtego czasu.
Ryga była na tyle istotnym miastem, że już w 1282, jeśli dobrze pamiętam, była miastem wchodzącym w skład Hanzy.
Tak, tak.
A Hanza zarządzała Morzem Bałtyckim niezależnie od tego stopnia, że w pewnym momencie wypowiedziała wojnę królowi Danii i zmusiła go do traktatów.
Ta wojna, która zwieńczeniem jest bitwa pod Kirchholmem, no ona nie zaczęła się w 1605 roku, tylko zaczęła się dużo wcześniej. Zaczęła się w okolicach 1601 roku. Szwedzi bardzo chcą zdobyć Kurlandię. Ona jest dość daleko od centrum mocy Polski i jest ważna dla Litwy, no bo właśnie spławiane są towary, głównie zboże, tak, ale nie tylko, przez port Ryski i te porty inne, mniejsze, rozsiane po wybrzeżu. No i te armie szwedzkie wchodzą, są bite generalnie, ale w związku z tym, że my nie potrafimy utrzymać armii, bo nie płacimy podatków, to my się wycofujemy. Oni wchodzą po raz kolejny, zdobywają kolejną twierdzę, w kolejnej twierdze się umacniają i takim robaczkowym, trochę falowym ruchem jednak zaczynają zajmować od północy, od Estonii, terytorium Kurlandii.
Ale to był naturalny kierunek ich działań. Przepływali po prostu Bałtyk, mieli flotę. My tej floty nie mieliśmy. Bitwa pod Oliwą jest fantastycznym wyczynem, ale krótkoterminowym wpływem na te okolice. Największym wrogiem floty szwedzkiej była sama flota szwedzka. Niedawno całkiem odwiedzając Sztokholm, zobaczyłem sobie fantastyczny okręt Waza, który wyleciał w powietrze.
Nie, przewrócił się.
Przewrócił, ale chyba w wyniku eksplozji.
Nie, po prostu, on był niestabilny.
Tak konstruowali, że nie byli w stanie w takim razie...
Przedobrzyli, bo oni chcieli tak go zrobić, taki duży, taki silny i taki ten, że po prostu ktoś źle policzył środek ciężkości.
I teraz jak zbudowali jego taką przepiękny sarkofag dla niego, to zbudowali go tak, że maszty wychodzą przez sufit na zewnątrz. Bo
to, że... A to fantastyczne muzeum jest.
Fantastyczne, to prawda. Natomiast wydaje mi się, że maszty też powinny być schowane, a nie wyizolowane na zewnątrz betonowego bunkra. No ale okej, to jest dygresja. Szwedzi to był jeden z wielu kierunków. Morze Bałtyckie ma 200, tam 180 km do przepłynięcia. Lądowali gdzie chcieli. Zajmowali kolejne miasta. I
zresztą tą kampanię 16 roku rozpoczynają trzy desanty, tak? Czyli w trzech różnych miejscach flota szwedzka desantuje całkiem spore armie, no bo to jest tam 5 tysięcy. To jest dużo żołnierzy.
Zresztą zastanawiam się, skąd Szwedzi biorą te całe jednostki piechoty.
Bo przecież Szwedów... Chłopstwa wolnego. Tak, tam nie było pańszczyzny, to nie było państwo chłopstwa zniewolonego, tak jak w Polsce. Ten proces zniewolenia chłopstwa oczywiście jeszcze nie jest dokończony w Polsce, on się dzieje, ale król szwedzki opierał się na... oczywiście były różne stany, ale żołnierzami byli właśnie wolni chłopi.
Tak, ale jaki imperatyw przyświeca temu chłopu, że pójdzie do wojska, skoro wiedział, że z poprzedniej wioski nic nie zostało, bo pojechała pod Kirchholm albo pod Kochenhausen i wszyscy dostawali tam łom regularnie. Pieniądze i grabież?
Pieniądze i grabież. Król musiał płacić żołd za wyprawę poza granice kraju. Poza tym te rdzennie szwedzkie regimenty potem zaczynały stanowić coraz mniejszą ilość żołnierza, ponieważ królowie szwedzcy byli w stanie najmować najczęściej Niemców, tak?
Bo to i polskie chorągwie najmowali.
No dokładnie. To jest era wojsk najemnych. Trzeba było po prostu mieć pieniądze. Tak jak Napoleon mówił, że są trzy rzeczy najważniejsze w czasie wojny. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze.
Skąd Szwedzi mieli pieniądze?
Z grabieży, z handlu, z właśnie tego Imperium Bałtyckiego, z opodatkowania.
Sami nie byli w Hanzie. Musieli z Hanzą handlować w takim razie.
No ale to jak masz kontrolę nad wypływającymi rzekami, portami z Litwy, czy z Rosji, czy z Finlandii, czy
masz kasę.
Czy właśnie potem na przykład z Rygi, tak? Bo w końcu oni przecież ją koniec końców zdobędą, to masz pieniądze. Wojna przynosi ci pieniądze. To jest taki cykl absolutyzacyjny, to znaczy ty tworzysz aparat, administracyjny po to, żeby zbierać podatki. Zbierasz podatki, dzięki podatkom masz pieniądze, przeznaczasz je na armię. Ta armia staje się nowocześniejsza, lepsza, większa, dzięki czemu możesz dokonać podboju, co zwiększa twoją bazę podatkową, a masz już zbudowaną administrację, która spowoduje, że będziesz efektywnie pobierał podatki, a armia, którą już masz, będzie w stanie obronić twoje nabytki terenowe. I ten cykl się cały czas wzmacnia. To znaczy w ten sposób chcieli działać Szwedzi. W kampaniach przeciwko Polsce na przełomie XVI i XVII wieku nie bardzo im się to udaje, ponieważ rzeczywiście dużo tych armii tracą i tracą dużo zabitych. Ale koniec końców oni są bardzo stabilni w swoim wysiłku.
No stabilni, odcinali nawet budynki i importowali je do Szwecji w czasie potopu, już późniejsze lata. Do tej pory lwy chyba z Pałacu Lubomirskich stoją przed Pałacem Króla Szwecji. Ludzie oglądają się tam, że tak powiem, podziwiają polską kulturę, nie wiedząc o tym, co są polskie artefakty.
Wiesz co, byłem w tym zamku. Tak, może tak być, że te lwy tam stoją. W każdym razie Szwedzi już poszli w tym kierunku rewolucji wojskowej, która dzieje się na zachodzie. Czyli właśnie czworoboki, pikinierzy, muszkieterzy, rajtaria, brak kawalerii przełamującej, no bo rycerstwo jest już odrzucone do lamusa, przecież nasza husaria to jest trochę właśnie wyewoluowana jazda rycerska. Nie bez powodu nasza armia stoi kawalerią, no bo my się bijemy na tych olbrzymich terenach wschodu, wschodu Europy. Musimy manewrować, musimy się szybko przemieszczać. Siła uderzeniowa takiej kawalerii jest jednak niesamowita. Jeżeli jest dobrze wyposażona, wyćwiczona i ma odpowiednie umiejętności.
Czyli Szwedzi to matematyka.
Szwedzi to zaczynają właśnie prowadzić matematyczną wojnę w tym sensie, że wzorce zachodnie dużo łatwiej absorbują niż to, co widzą na przykład w Inflantach. Ważną rzeczą jest to, że w Szwecji nigdy się nie rozwinęła za bardzo jazda rycerska. I w ogóle tam trudno jest działać kawalerią. Jak sobie popatrzysz na ten teren, bywaliśmy kilkukrotnie w Szwecji, no to jednak bagna, lasy,
katastrofa manewrowa,
jeziora, tak, rzeki, rzeczki. No jest tam strasznie, nie było po prostu przestrzeni na rozwój jazdy rycerskiej, nie było przestrzeni na prowadzenie szeroko zakrojonych działań manewrowych kawalerią. Fundamentem wojska cały czas byli piechurzy. Nawet te bitwy między państwami nordyckimi często właśnie to były bitwy piechoty. Bardziej niż kawalerii, to ona decydowała o tym, co jest na polu walki. I to zderzenie tego zachodu, ale jeszcze nie takiego hiper super, co dopiero pokażą za Gustawa Adolfa, tak, pod Breitenfeld, czy potem w potopie szwedzkim, czy w wojnie 30-letniej, te niesamowitych umiejętności wojskowych na właśnie tym nowym, trochę bardziej ztechnicyzowanym polu walki, gdzie kluczową rolę odgrywa piechota, siła ognia i współdziałanie broni, czyli kawalerii, artylerii i piechoty, to jeszcze jest niedojrzałe. To wojsko nie jest gotowe do tego, żeby zmierzyć się po pierwsze z dowódcami klasy Chodkiewicza, który jest wybitnym dowódcą, i do wysokiej jakości żołnierzy polskich i polskiego wojska w całości.
Dobrze, ale przewaga jest czterokrotna. Wchodzą na pole bitwy.
Przewaga nie jest czterokrotna.
O 12 do 3 tysięcy.
12, raczej między 10 a 11, dobrze, nie będzie, nie wiemy tego.
Niech będzie trzykrotna, utargowałeś. No nie, nie. Wydaje się, że przy tym z techniką.
Są różne, wiesz co, bo nawet w takim klasyku Henryka Wiznera jest taka tabelka, w której są różne liczebności podane i siły szwedzkie są podliczane 11340, 14120 i 10 tysięcy. Czyli mamy taki rozrzut między, powiedzmy, 10 a 14 tysięcy.
I mi 10 tysięcy.
Gdzieś na pewno w tym przedziale. Polskie natomiast są oceniane jako 4350, 3700, 3600. Czyli pewnie raczej 4 tysiące. Raczej. Nawet dobrze, niech przyjmiemy sobie te 3 tysiące czy 3,5 tysiąca, to formalnie masz przewagę 3 do 1.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Zobacz jak tu przejdziemy już do pola bitwy. Szwedzi, to pole bitwy jest z jednej strony ograniczone Dźwiną, a z drugiej strony takimi wzgórzami i bagnami. Jest taka wąska kiszka terenowa dosyć. I Szwedzi nie są w stanie rozwinąć swoich sił. Bardzo głęboko je szykują.
Dodajmy, że Polacy byli na tym polu bitwy pierwsi.
Tak, założyliśmy obóz, byliśmy pierwsi. Ta wioska Kirchholm jest przed naszym obozem. Jesteśmy w stanie to pole bitwy zbadać. Szwedzi w ogóle prą do bitwy, to oni chcą tej bitwy. Ponieważ zdają sobie sprawę, że jak wyeliminują ten element manewrowy, to siły polskie są tak niewielkie w Inflantach, że oni bardzo szybko zdobędą potem zarówno Rygę, jak i wszystkie inne miasta czy twierdze, które obsadzają jeszcze polskie załogi. I zrobią to bez żadnego problemu, dysponując takimi siłami, jakie mieli, czyli tymi 14 tysiącami żołnierzy, dodatkowymi jeszcze możliwościami przerzucenia dodatkowych wojsk do Inflantów. Gdyby zniszczyli ten element manewrowy, czyli armię Chodkiewicza, albo go strogo pobili, to w zasadzie mieliby wolną rękę w tym, jak...
Wojna by się skończyła, bo my byśmy nie zmobilizowali żadnej innej armii.
Szczególnie, że szlachta po raz kolejny już nie chciała podatków na tą wojnę płacić. I rzeczywiście to jest taki moment, w którym wszystko zależy od żołnierza i od dowódcy. Od świetnych żołnierzy i wybitnego dowódcy.
No dobrze, no to jeżeli Szwedzi są świadomi, mają dobrego dowódcy.
I oni tak.
I nowocześni. Koncentrują to swoje...
Mi się wydaje, że są nowocześni. Oni skopiowali wzorce, ale jeszcze nie zaabsorbowali tego...
Zdradziłeś konkluzję. No, ustawiają się cztery, nazwijmy to ugrupowania, cztery pułki, tak to nazwijmy. Na początku stoi piechota, za nim stoi jazda, piechota i znowu jazda. No i widzą Polaków naprzeciwko siebie i dążą do tej bitwy. Czyli zaczynają ruch w kierunku wojsk polskich.
Na razie to oni się po prostu spotykają na tym polu bitwy. Trochę tam deszcz pada, a w nocy oni, pamiętaj, że Szwedzi przemaszerowali spod Rygi w tych deszczach.
Ale w nocy spali, mieli swój obóz.
W nocy mieli swój spali. To w ogóle król szwedzki to chciał wysłać na początku tylko połowę swoich sił zbrojnych, 8-tysięczną armię, żeby pobiła tych Polaków. Ale dowódcy szwedzcy powiedzieli mu, że to jest zły pomysł i że trzeba zwinąć całkowicie oblężenie Rygi i pójść całą armią, żeby mieć przewagę właśnie 3-1 nad tymi Polakami. Informacje, które ma Karol IX, płyną od zarówno od jakiegoś rozpoznania, które ma na pewno, tak, czy to agenturalnego, czy po prostu zwyczajnych podjazdów, ale też udaje się wziąć do niewoli jednego z szlachciców polskich, który z podjazdem udał się pod Rygę. I chciałbym tu znaleźć jego nazwisko, bo to potem będzie ciekawa z nim historia związana na koniec tej bitwy. W każdym razie ten szlachcic jakby nie ukrywał wielkości armii, tego jaką Chodkiewicz ma. Sama ta kalkulacja ilości wojsk powoduje u Karola IX zawrót głów. Wydaje się, że przy trzykrotnej przewadze, a być może nawet czterokrotnej przewadze, ta bitwa jest nie do przegrania.
Ona już jest wygrana.
Ona już jest wygrana, tak? W zasadzie mam nowoczesną armię, ja dowodzę, tak? A jestem przecież królem szwedzkim. Do tego jest nowoczesna. Polacy w zasadzie mają 8 razy mniej, czy 9 razy mniej piechoty. I bardzo mało artylerii w porównaniu ze mną. No mają tą jazdę swoją, która jest...
On gdzieś tam się poukrywa na pewno, jak zobaczyć
to jest piechoty. 2000, no to może nie jest tak bardzo dużo. Mam przecież świetną rejtarię. Moi pikinierzy też mogą wziąć na klatę. Muszkie też będą mogli strzelać do nich. Więc on się decyduje na... W zasadzie wydaje mu się szybki pościg za Polakami, żeby ich jak najszybciej dopaść, żeby oni odeszli, żeby móc ich szybko zniszczyć. Więc maszeruje w kierunku tej bitwy i ustawia swoją armię w bardzo głębokim szyku. No i dochodzi do tego, że Chodkiewicz też wyprowadza swoje siły na, na pole bitwy i to jest stary, dobry żołnierz, który wie, jak reaguje przeciwnik. Co dla mnie zawsze w tych bitwach jest takie interesujące, jest to, jak ci dobrzy wodzowie rozumieją psychologię przeciwnika i psychologię własnych żołnierzy. To jest jakby ten fundament, który doprowadzi do wygrania bitwy. Bo te 20 minut, o których powiedziałeś na początku, no to wynika z tego geniuszu wodza, tak, Chodkiewicza, bo on wiedział, w którym momencie nacisnąć.
Wiesz, ja współcześnie spotkałem się z wieloma oficerami, którzy rozgrywali gry na różnych poziomach i najciekawsi byli ci, którzy wcielali się we własnych przeciwników. Bo patrząc z tej drugiej strony, dostrzegasz więcej swoich słabości, niż patrząc na swoje ugrupowania. Jakby dostrzegasz, gdzie tamten może skorzystać i zmieniasz te swoje decyzje po powrocie na swoje tam stanowiska. Chodkiewicz rzeczywiście musiał wcielić się w rolę tego atakującego, bo on objeździł to pole, ukrył odpowiednio husaria, ona była niewidoczna. Jedynie ta jazda, że tak powiem, lekka, tatarska i kozacka, tak się nazywała wtedy, pancerni, była widoczna i Szwedzi uznali, że nie można w tak wąskim pasie terenu wykonać taki wielki kontrszarż husarii. I szli sobie w tych czterech ugrupowaniach w kierunku wojsk polskich.
Najważniejszy moment się zdarzył wtedy, kiedy właśnie pierwsze dwie linie, w związku z tym, że wysłano lekką jazdę, tam były trochę jazdy podjazdowej, walki podjazdowej, trochę tam tych kozaków tam jeździło i strzelało. I w pewnym momencie oni zaczęli, różne źródła to różnie mówią, czy zaczęli pozorowaną ucieczkę, co spowodowało przyspieszony ruch tych pierwszych dwóch linii do przodu. I one zerwały kontakt z tymi dwoma kolejnymi. Czyli ta luka między nimi się wytworzyła taka, że druga część armii szwedzkiej nie mogła szybko przyjść na pomoc tej pierwszej. I tą sytuację wykorzystał Chodkiewicz, bo on po prostu w ciągu tych 20 minut pobił tą armię częściami. Dlatego się sprzeczałem z tobą, że wcale nie było 3-1, tylko było 1-1.
No wiesz, jakbyś wyizolował, a 8 tysięcy, rozumiem, w ten sposób liczysz. Nie, no rzeczywiście, gdybyś tak na wybranym odcinku policzył, to rzeczywiście tych husarzy było jeszcze mniej do całej armii relacji. No to życie 1-1, tylko pamiętaj, że husarz tam w grach zachodnich to się liczy 15-1. On ma 7 metrów, a polski łańcuch jest tym zimniejszy.
Chodzi mi o to, że w związku z tym głębokim ugrupowaniem, gdyby trzecia i czwarta linia nadążała i mogła uzupełniać szyki albo
po prostu wejść do działań.
Wejść do działań od razu, to Chodkiewicz byłby w dużo trudniejszej sytuacji. W związku z tym, że to się podzieliło na dwie części, to nagle okazało się, że Chodkiewicz uderzył małymi siłami, 300 rajterami i 200 husarzami frontalnie na piechotę szwedzką i związał walką po prostu.
Właśnie, bo pytanie jest takie, skoro straty nasze po tej bitwie są relatywnie małe, żeby nie powiedzieć bardzo małe, wręcz mikroskopijne, to czy nie było tak, że ta pierwsza fala piechoty w ogóle nie oddała strzałów karabinowych?
Wiesz co, oddała strzały, ale trzeba pamiętać, jak zawodnym urządzeniem był jeszcze muszkiem. On trafił na 30 metrów.
Tak, strzelec wyborowy za czasem napoleoński strzelał w stodołę.
No, dokładnie. Więc to musiał być efekt tego masowego ognia. Musiał być z bliska prowadzony. Jeżeli ktoś się kręcił naprzeciwko ciebie, to ci było trudno. To celowanie było bardzo, bardzo niskiej jakości, część tych w ogóle nie strzelała, bo to już było mokro, tak, mokry proch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że tych muszkieterów też była 1/3, a 2/3 było pikinierów, więc to wszystko jakby powodowało, że te krótkie uderzenia polskiej jazdy nie tylko zatrzymały tą piechotę, ale ją nawet zmieszały, tak, to znaczy, że ona słabo dawała sobie radę z odpieraniem tych ataków.
No w momencie, kiedy nie możesz strzelać, a wiesz, dla ciebie husaria, 300 husarzy, później kolejnych 300 na skrzydła.
Ale to jest, nie? Ale to jest tak, to jest front. To jest front. I w tym momencie, kiedy ta piechota zaczyna się mieszać, to nagle masz dwustronne uderzenie.
Właśnie o tym powiedziałem, to jest koniec imprezy wtedy.
Tylko, że przed tą husarią staje rajtaria i ona jest zmiatana. I dopiero potem wychodzisz im na skrzydła. No. A od frontu wchodzi dodatkowo ci ten 1000 piechoty, który masz, to zaczną cię rozstrzeliwać z bliskiej odległości. Bo strzela w tłum. Bo tam już nie ma po drugiej stronie żołnierzy.
Coś musiało się wydarzyć, bo jednak tych husarzy załóżmy 2000, tak? No to jednak jeśli wszyscy w tych ugrupowaniach wyjechali, no to ta rajtaria powinna podjąć chociaż na chwilę działania walkę. No, ona zaczyna ginąć po prostu jak to jest rzeź.
No tak, ale to tak jak w bitwie antycznej. Bo do momentu, w momencie walki generalnie żołnierze giną w dość podobnych proporcjach do siebie, tak? Oczywiście to ma znaczenie, czy masz więcej uzbrojenia ochronnego, czy mniej uzbrojenia ochronnego, bo jak masz mniej, to oczywiście troszkę więcej giniesz, ale w bitwie starożytnej jest tak, że prawdziwa rzeź zaczyna się w momencie wtedy, kiedy jedna ze stron pęknie psychologicznie. A jak pęknie psychologicznie, to pokazuje plecy. Jak pokazuje plecy, to możesz ich bezkarnie pozabijać.
No dobra.
I tu w tym momencie właśnie dzieje się coś takiego. Te 20 minut powoduje, że to trzymanie od frontu, gwałtowne uderzenie na skrzydła, że ta armia się kotłuje, załamuje.
Ale dwa pułki tylko. Czy też pierwsze dwie dywizje, pierwsze dwa ugrupowania, piechota i kawalerii.
Zobacz, że bardzo chytrze zrobił to Chodkiewicz, bo on główny wysiłek położył na lewe skrzydło, które idzie wzdłuż Dźwiny. I jak ono będzie szło wzdłuż Dźwiny i uda mu się zepchnąć Szwedów z drogi, to Szwedzi mają zamkniętą drogę do Rygi.
No tak,
będą się pychani na lasy.
Lasach wycofywali, tak.
Dlatego Chodkiewicz uderza na lewym skrzydle najmocniej. Po tym, jak ten tłum dziki wbija się, tam jest próba wzmocnienia tego, tam artyleria próbuje strzelać, ta rajtaria próbuje jeszcze kontratakować, ale to już jest pozamytane. Po prostu panika ogarnia armię. To jest tak jak pożar w buszu.
Ale to znaczy, że panika ogarnęła również te trzecie i czwarte zgrupowanie. I ono podało tyły i zaczęło uciekać bez pomocy tym pierwszym. No, to się wtedy zgodzę, że te morale tak gwałtownie skoczyło.
No, ale nie mieli dobrych wzorców wcześniej. No, co się spotykali z tymi polskimi husarzami?
To śmierć.
No, to była śmierć, tak? No, zobacz, że w tej wojnie naprawdę bardzo wysokie straty ponoszą Szwedzi. W tych wojnach jutlandzkich. Te armie tracą po 50, 60, 80% żołnierzy w tych bitwach przegranych z Polakami.
No tak, no, są likwidowani po prostu jako najeźdźcy. Poza tym miejscowi, tak jak sam powiedziałeś, natychmiast włączają się do imprezy i jak znajdą kogoś w lesie, to go tam...
Jedną z ciekawszych rzeczy, jaka tu jest, to że królowi ledwo się daje uciec z 1000 rajtarów. W zasadzie grzeje do pod Rygę, tak? No bo Rygi nie zdobył. I wsiada tam na swój okręt i ucieka, tak? A do tego, wsiadając na ten okręt...
Właśnie.
Spotyka tego jeńca, tego szlachcica, którego wziął jak do niewoli 2 czy 3 dni wcześniej i go zabija.
Osobiście.
Tak, osobiście. Czyli oprócz niesławy dodał do tego hańbę. Jak napisał Henryk Wisner.
No tak, tak, tak. No niestety nie poniosły go emocje, lekko mówiąc po prostu. No, kazał się być bandytą.
Ale to znaczy, to kasuje postępy szwedzkie w Jutlandach i doprowadzi do tego, że zawrzemy dość korzystny pokój, który zostanie zerwany dopiero za dekadę mniej więcej przez kolejnego króla szwedzkiego, który jednak będzie z nami potykał się w sposób dużo bardziej dla nas niekorzystny.
Kolejnego buntownika dodajmy, bo nadal winni być częścią Polski. O czym im zawsze przypominam.
Kolejnego buntownika, zgadza się.
Dobrze, jakbyś podsumował. Bitwa przebiegła rzeczywiście no, modelowo dla strony polskiej. Była doskonale przygotowana. Wóz był fantastyczny. Szwedzi ponoszą klęskę totalną. Uciekają. Podpisujemy pokój. Ale strategicznie ta bitwa była jedną z wielu, które nie kończą...
Nie kończą wojen, tak? No, to jest takie diktum Clausewitza, że trzeba być silnym.
Zawsze.
I to jest najlepszy sposób na prowadzenie spraw państwowych.
Straszenie.
I Polska nie chciała być silna, szlachta nie chciała płacić, bała się absolutyzacji. Ten ruch egzekucji praw, który w pewnym momencie wydawał się być może, że mógłby naprawić Polskę, jednak nie naprawił. No, mamy tutaj tych wszystkich księciów Bogusławów i całą tą magnaterię, która potem rozszarpie ten kraj, tak, jak kawałki płótna.
No gra na siebie tylko i wyłącznie.
Tu widać początek tej katastrofy, to znaczy państwo duże, które miało szansę na bycie państwem nie tylko dużym, ale i silnym. Świadomie z tego rezygnuje. a szlachta nie rozumie tego, co się wokół niej dzieje. I to ona doprowadzi do ręka w rękę z możnowładztwem do upadku państwa.
Jakie publikacje na liść przyniosłeś?
Już kiedyś przynosiłem tą książkę. Czytam ją od dziecka wielokrotnie. To jest zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku. Janusza Sikorskiego, którą czytam cały czas. To jest taka na uspokojenie, taka moja herbatka Paracelsus.
Musicie więcej książek kupować.
A druga to jest klasyk, czyli serii historycznej bitwy wybitnego historyka Henryka Wiznera, Kirkon 1605, cieniutka książeczka, a jakże przyjemna w odbiorze. Trochę pisana w nauko, po naukowemu, tak? Trochę suchym, nie ma tutaj epopei. Jest to, co Tygryski lubił najbardziej, czyli dobry opis stron, przebiegu kampanii i wyniku bitwy.
Współcześnie chyba jednym z najlepszych pisarzy w Polsce jest Radosław Sikora, który opisuje to na wszystkie możliwe strony. Husarie, wszystkie te elementy życia, tak od podszewki doskonale to...
Tak, jest kilku. No. Jest też taka grupa, która chciałaby, żeby na przykład pod Pałacem Prezydenckim Warte pełniła na koniach husarię.
Powiem ci, że ja jestem za tym. Jeśli taka możliwość by była, to państwo polskie na pewno stać na taką sytuację.
Wiesz, ci Brytyjczycy, jak jedziesz tam, tak, i ci ta konna gwardia stoi.
No, oczywiście.
Jest to jakiś obraz państwa.
Odwiedziłem.
Tak swoją drogą, wiesz, że w armii brytyjskiej dzisiaj jest więcej koni niż czołgów?
No, to możliwe całkiem, to możliwe. Byłem na Starym Mieście i widziałem te ilości turystów, które fotografowały wszystkie możliwe budynki. Tacy gwardziści, gdyby raz w tygodniu, czy nawet codziennie, to byłby fenomen w ogóle, to ludzie by tam tysiącami przyjeżdżali, żeby to oglądać. Jeśli postarano się o merytoryczność tej husarii, że ona rzeczywiście jeszcze by gdzieś przyjeżdżała na jakąś zmianę, no to byłaby gwardia królewska, która stoi i już jest zabudowana prawie, żeby była bezpieczna i ten koń niestraszony. Ja zdecydowanie jestem, proszę państwa, za takimi projektami, żeby to państwo polskie było budowane militarnie w sposób również historyczny, żeby ci turyści z całego świata widzieli. Zmiana warta.
Trzeba budować korzenie.
Nieznanego tak? Żołnierza jest
i dla społeczeństwa, i dla armii.
Oczywiście, jak najbardziej. Ja, proszę państwa, pokusiłem się o przyniesienie takiej oto gry, a dokładnie dwóch gier. To jest Kokenhausen 1601. Pierwszy łomot, jaki Szwedzi dostali. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w Kokenhausen są Polacy, którzy oblegają Szwedzi, z tymi Szwedami na zewnątrz walczą Polacy, a główna armia oblega tych Polaków i dopiero jest następna największa armia polska, czyli taki totalny przekładaniec, niesamowity. Natomiast drugą, dużo większą bitwą jest oczywiście Kirchholm, gdyby ktoś chciał pokusić się o takie rozgrywki, ten, jak to mówiliśmy, 20-minutowy mówiąc po słowo.
Jak ci wychodzi Kirchholm? Tak ci wychodzi?
Tak, tak, to jest jednak... Możesz tylko z taką różnicą jakby zagrać, że te drugie rzuty, czyli ten trzecia i czwarta, ta dywizja szwedzka, te ugrupowania, one przyjmują walkę. Jeżeli przyjmują na jakiejś fajnej pozycji, na jakimś wzgórzach i na bokach stoi kawaleria, no to ta husaria już nie ma tego zaskoczenia, tego impetu i tych uderzeń skrzydłowych, bo to pierwsze się wysforowało do przodu, tak jak powiedziałeś. No i wtedy Polacy zaczynają ponosić straty. Ale morale, bo w grach jest taki współczynnik morale, jest na takim wysokim poziomie, że Polacy w zasadzie rzucają się do walki w stosunkach 1:1 plus to morale, na przykład 3.
Dzięki czemu wygrywają.
Tak? Ponosi ich to, że tak powiem, niesamowite. Jeden z pułków ma w ogóle na starcie morale wyjątkowe. Nie pamiętam, czy tu chodziło o wojnę, przypadkiem nie ma poziomu 10. No to on rzeczywiście jest jakby killerem tych. Pikcajek przełamań. Idzie po prostu jak w dym i tam masakruje wszystkich. Szanowni Państwo, na dziś serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy za tydzień. W 1415 pod Agincourt spotkały się dwie armie, tak różne i tak niesamowicie inaczej skonstruowane strukturalnie, że wydawać by się mogło, że Anglicy szans nie mają żadnych. Zwłaszcza, że ponosili, chciałem powiedzieć klęski, ale zwycięstwa pyrusowe między innymi pod Hawrem, gdzie 30% armii po prostu się zesrało i pojechało z powrotem do Anglii.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.